Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w pokoleniu Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona okrzyk i powiedziała: Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Oto słowo Pańskie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Siostry i bracia, te słowa wypowiedziane przez świętą Elżbietę, którą nawiedziła Maryja, to była pochwała właśnie dla Matki Syna Bożego. Kto jest człowiekiem błogosławionym, czyli szczęśliwym, bo błogosławiony to znaczy szczęśliwy. Dzisiaj słyszymy bardzo ważną część odpowiedzi na to pytanie. Kto może się nazywać szczęśliwym? Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Każdego dnia mamy, moi drodzy, jakiś tekst biblijny, Słowo Boże na temat wiary. Chce Pan Bóg, żebyśmy tę sprawę rozważali. Pewnie już któryś raz w naszym życiu. Może ktoś by powiedział znowu o tej wierze. Ale próbujemy sobie uświadamiać, że tak naprawdę to nie ma nic ważniejszego. Bo wiara nas utrzymuje w tym życiu i dodaje nam siły do pokonywania różnych trudności. Ale co najważniejsze, ona nam daje gwarancję, że po zakończeniu naszego ziemskiego życia mamy możliwość życia wiecznego w szczęśliwości, w niebie. To jest warunek. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, ten będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, niestety będzie potępiony. I rolą Kościoła jest o tym mówić. Obowiązkiem świętym rodziców jest o tym mówić. Obowiązkiem każdego ochrzczonego jest docierać do każdego człowieka i mu o tym mówić. Czy on uwierzy, czy nie, to jest jego sprawa i to jest jego decyzja. Ale byłoby ogromnym grzechem zaniedbania. Nie wiem, czy nawet nie winą nas, którzyśmy uwierzyli, gdybyśmy o tym nie mówili. Dlatego już rozumiecie, dlaczego takie wysiłki, żeby głos katolicki rozbrzmiewał gdziekolwiek, i w prasie, i w radiu, i w telewizji, bo dzisiaj on jest przygłuszany. A jakżeż mieli uwierzyć, skoro nie słyszeli, skoro im nikt nie głosił? A wiara rodzi się ze słyszenia, a tym, co się słyszy, jest Słowo Chrystusa. Nie ustawajmy, nawet jeżeli byśmy już nieraz pstryczka dostali, żebyśmy od najbliższych powiedzieli, a daj spokój, a nie bądź dewotką, a co ci tam ci księża mówią. To jest nasz obowiązek, bo gra, w cudzysłowie gra, sprawa idzie o być albo nie być. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane ci od Pana. Wczoraj słyszeliśmy ten moment uwierzenia Maryi w słowo anioła i zawierzenia. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. To powinna być dewiza życiowa każdego chrześcijanina. I wtedy będziemy szczęśliwi. A więc nasze rozważania o wierze dźwięczą w nam, w uszach dźwięczy to pytanie Chrystusa. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie na ziemi wiarę, gdy przyjdzie? I mówiliśmy sobie wczoraj o pochodzeniu wiary, o tym, że to jest łaska, że jest konieczna do zbawienia, że rodzi się ze słyszenia, że trzeba wytrwać do końca, że może wzrastać, że może być utracona, zaginąć, że rodzinne uwarunkowania są bardzo ważne we wzroście wiary, że wiara i zewnętrzne tradycje, zwyczaje to nie to samo, że wiara polega na zaufaniu Panu Bogu, bezgranicznym, zrobię tak, jak Ty chcesz, chociaż tego nie rozumiem. I to posłuszeństwo Panu Bogu, czyli wypełnianie Bożych przykazań. Nie każdy, który mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wypełnianie woli Bożej, na tym polega wiara. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz, lecz także złe duchy wierzą i drżą, pisze święty Jakub. Moi drodzy, być chrześcijaninem to naśladować Chrystusa. On sam powiedział, jeśli kto chce iść za mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech mnie naśladuje. Spadł co prawda niewielki śnieg, ale gdy on jest większy, to wiemy, jak trudno po nim iść, jak szukamy śladów kogoś, kto już przeszedł pierwszy, przetarł szlak. Na tym polega naśladowanie Chrystusa, żeby właściwie robić to samo, co On. Tak samo żyć, tak samo myśleć, tak samo mówić. I wiemy, czujemy, że to będzie tylko dobro, bo Chrystus niczego złego nie uczynił. Chrześcijanin, który wierzy w Chrystusa, naśladuje Go w myślach, słowach i uczynkach. Wiem, że to się tak fajnie mówi. I to takie proste. Wiem, że pewnie tutaj na ziemi do ideału nie dojdziemy. Ale żebyśmy chociaż spróbowali. Żebyśmy chociaż spróbowali. Zanim cokolwiek powiemy, jakby zapytać siebie. To wymaga pewnego ćwiczenia. Czy Chrystus by tak powiedział? A niech Cię diabli wezmą, a bodaj bycie, i tak dalej, ten różny stek, taki wyzwisk. Ile tych wyzwisk dzisiaj jest? Od dzieci, poprzez młodzież i dorosłych. Oni się tego gdzieś muszą uczyć. Czy tak by Chrystus się odezwał? To pytanie retoryczne. Wiadomo, że nie. No przecież mamy Go naśladować. To dlaczego się tak odzywamy? Z taką nienawiścią, z taką pogardą, z takim wulgaryzmem. Skąd to się wzięło? Czy tego nas uczy Pismo Święte? Czy tego nas uczy Chrystus żyjący w Kościele? Wracamy do tych źródeł. Wracamy do tego, co dobre. Nie szukamy eksperymentów, z których nie wiadomo, co będzie. A już widać, co jest. To nie jest miara nowoczesności. Bo tak widzę, że na siłę dzisiaj chce się ten Kościół zepchnąć do kruchty, chce mu się odebrać głos i w to miejsce chce się dać coś nowego. Owszem, tylko pytanie, czy lepszego? Na razie nie widzę, żeby coś było lepszego. Pytanie, dlaczego tak się ośmiesza ten Kościół? Dlaczego tak się go wściekle atakuje? Pytanie, dlaczego? My rozważamy na temat wiary i próbujemy odpowiedzieć sobie na pytanie, co to znaczy być człowiekiem wierzącym? Na czym polega ta wiara? Na naśladowaniu Chrystusa. Mówię jak On, myślę jak On i działam jak On. Piątek 13, czarny kot, rozsypana sól, nieszczęście blisko. Jakie? To, które zwiastują nam przesądy. One wciąż budzą w nas dreszcz przerażenia. Żyjemy, moi drodzy, w XXI wieku, ale wciąż wierzymy w przesądy sprzed setek lat. My, katolicy w kraju nad Wisłą, nie jesteśmy niby przesądni, ale tak na wszelki wypadek. Panna młoda nie pokaże się przed ślubem narzeczonemu w sukni ślubnej. kieszeni pana młodego nie może zabraknąć drobnych, które zapewnią dostatek rodzinie. A młodej parze nie wolno zawracać z drogi do kościoła, nawet jeśli o czymś zapomnieli. A jeżeli obrączki, nie daj Boże, upadną na posadzkę, to podnieść je może wyłącznie ksiądz. Na weselu, po wzniesieniu pierwszego toastu, nowożeńcy powinni energicznie wyrzucić kieliszki za siebie. Rozbiły się z wielkim hukiem? No to będzie powodzenie. Do ślubu musi być coś starego, coś nowego i pożyczonego. Wtedy będzie szczęście. W kościele panna młoda nie może obrócić się wokół pana młodego, bo będzie przez całe życie wokół niego latać. W dniu ślubu świeczki na ołtarzu muszą się palić równo. Jeśli tak nie jest, to źle. To wersja małżeńska. A teraz poradnik dla młodych rodziców. Nie kupuj ubranek ani wózka przed narodzinami dziecka. Nie noś łańcuszka na szyi, jak się spodziewasz dziecka, bo dziecko będzie owinięte pępowiną. I nawet jeśli masz romantyczną duszę, nie spoglądaj na księżyc, bo dziecko będzie łyse. Do dziś, moi drodzy, pokutuje mnóstwo przesądów związanych z dziećmi. Rodzice dla świętego spokoju zawiązują w wózku, łóżeczku czy na rączce dziecka czerwoną wstążeczkę lub wieszają medalik czy krzyżyk na czerwonej wstążeczce, która ma uchronić malucha przed złymi mocami. A jeżeli ktoś zauroczy dziecko, to trzeba iść do baby, żeby odczyniła. Inne przesądy. By nie zapeszyć, odpukaj w niemalowane dla odpędzenia wszelkiego licha. Zawróć, gdy czarny kot przebiegnie ci drogę. Jeśli zapomnisz jakiejś rzeczy i musisz wrócić do domu, koniecznie na chwilę usiądź. Nie zdałaś matury? To nie dlatego, że nie podeszły ci pytania. Wszystko przez to, że po studniówce niepotrzebnie obcięłaś włosy. Gdyby nie ta krótka grzywka, to by matura była zdana. Nie witamy się przez próg. Większość z nas już nie pamięta dlaczego, ale zapewne taki uścisk dłoni grozi śmiercią lub trwałym kalectwem. To wersja świecka, a w kościele. Przekażcie sobie znak pokoju, śpiewa ksiądz. Ludzie wyciągają dłonie, gdy nagle rozlega się ostrzegawcze. Tylko nie na krzyż. Nie można krzyżować rąk przy powitaniu. Dlaczego? Nikt nie wie. Nie daj Boże coś ważnego robić 13 i jeszcze w piątek. Najlepiej nie wychodzić wtedy z domu, bo pech murowany. Prawie wszyscy wiemy, że dużym zagrożeniem są koty, szczególnie czarne. Jak przebiegnie drogę, trzeba koniecznie obrócić się 2 razy wokół siebie i wtedy czary nie działają. Wysypana sól, pewna awantura. Zbite lustro, 7 lat nieszczęścia. Kominiarz przynosi szczęście, łapiąc się za guzik, wypowiadamy życzenie i możemy śmiało liczyć, że się spełni. Jak się spotka kobietę z wiadrami, pustymi czy pełnymi, spotka się zakonnicę, murowany pech. Wigilię, o, to coś takiego akurat. Wigilię trzeba włożyć do portfela łuski od karpia, zapewni to pieniądze przez cały rok. Broń Boże, jak w nowy rok próg domu pierwsza przekroczy kobieta, nieszczęście murowane. Tak samo, jak w tym dniu przez okno zobaczy się kobietę, to nie wróży nic dobrego na cały rok. Pożądany jest mężczyzna. Nie wolno bielizny ubrać na lewą stronę, bo wtedy cały dzień będzie nieszczęście. Nie ogląda się rąk, bo to wróży pogrzeb. A jeżeli umarły leży przez niedzielę, to następny pogrzeb murowany. Trzeba uważać nawet jak kładzie się chleb. Należy go kłaść płaską stroną, jeśli zrobimy to odwrotnie, kłótnia. Nie daje się przepisów na ciasto, nie wiem czy wiecie, bo się nie udaje. Chyba, że ten ktoś, komu daliśmy, przekaże następnej osobie, to wtedy szczęście wróci. Nie daj Boże, jak na początku roku umrze dziecko, szczególnie dziewczynka. Wyciągnie wtedy na tamten świat tylu ludzi, ile ma paluszków u rąk. Zapytana o przesądy pani powiedziała, nie mogę się pochwalić zdrowiem dzieci. Jak powiem, że są zdrowe, zaraz chorują. Zauważyliście, że to czytam. Nawet nie wiedziałem, że tyle różnych przesądów jest w XXI wieku. Wypadałoby się na to uśmiechnąć. No, gdyby nie to, że Są ludzie, którzy w to wierzą. Nawet ateiści, którzy nie wierzą w Boga ani w żadne jakieś tam przesądy, też się nie przywitają przez próg. Przesądy, fałszywe przekonania właśnie o istnieniu związków przyczynowo-skutkowych między różnymi zdarzeniami wdarły się bardzo mocno w nasze życie i stały się czymś normalnym. Przesądy to wiara w magiczne, tajemnicze, jakieś nadprzyrodzone związki między zjawiskami, a także przekonanie i wiara w tajemniczą moc słów. Wróżbiarstwo. Kolejna sprawa. Są takie programy w telewizji, kanały, gdzie cały czas siedzi jakiś wróżbita, ludzie dzwonią, a on rozkłada karty i przepowiada przyszłość. Kiedy przyjdzie zdrowie, kiedy będzie praca, kiedy będzie ożenek, kiedy będą pieniądze, co trzeba, do jakiego lekarza trzeba pójść. Gwiazdy powiedziały, karty mówią, karty ostrzegają, horoskopy, pasjanse, przepowiednie, jasnowidztwo, wizyty u wróżki, cyganka, wróżenie z ręki czy wróżenie z fusów, wywoływanie duchów, magia, czary, tajemne siły. Moi drodzy, kto kieruje naszym życiem? Wierzymy w Boga, ale czy wierzymy Bogu? Komu wierzymy tak naprawdę? Jakie recepty na życie dajemy naszym dzieciom i wnukom? Czy takie jak wyżej? Czy takie rady dają dorosłe osoby wierzące? Takie gusła, takie przesądy, takie głupoty? Czy to prawdziwe wyposażenie, zbawienne rady na całe dorosłe życie? Czy za to będą nam wdzięczne dzieci, młodzież, wnuki? Czy będą może kiedyś w życiu rozżaleni, że zamiast wskazówek na całe życie mówimy im o jakichś gusłach, czarach, przesądach czy zabobonach? Wiem o szkołach, w których już zabrania się urządzania jasełek, bo przecież szkoła jest świecka, nie wolno. Natomiast uczniowie byli zobowiązani do przebierania się w głupawe stroje duchów, kościotrupów, straszydeł z okazji Halloween i to pod groźbą obniżenia oceny ze sprawowania. I rodzice, chcąc nie chcąc, temu ulegali, zamiast zrobić taką awanturę, żeby w szkole takich głupot się odechciało. Bo rodzice rządzą szkołą, jeśli byście o tym nie wiedzieli. Jeżeli rodzice widzą, że coś się dzieje nie tak, jak oni sobie tego życzą, jeżeli chodzi oczywiście o przekonania, bo trudno, żeby rodzic mówił, czego ma uczyć matematyk, fizyk czy polonista. Ale jeżeli to chodzi o przekonania, o wiarę, przecież posyłają rodzice ponad 90% swoje dzieci na religię. I tam katechetka mówi, że to jest grzech, że to jest dowód niewiary. A za chwilę pani wychowawczyni czy inna pani każe jakieś właśnie gusła, czary i bzdury robić. Rodzic powinien zaingerować. Jeżeli nie ingeruje, to znaczy, że się zgadza. I proszę się wczuć w sytuację dziecka. Ono jest w schizofrenii. No, ta mówi tak, a ta mówi tak. No, mama nie reaguje, no piernik wie, jak to jest. My się potem dziwimy, że dzieci są pogubione, że młodzież nie bardzo wie, w którym kierunku iść, bo zewsząd otrzymuje sprzeczne sygnały. Szkoła nie może wychowywać wbrew rodzicom. Nie może tego robić. Będzie jeszcze o tym mowa w liście księży biskupów na niedzielę świętej rodziny. Też będzie niemal błagalna prośba: rodzice, zainteresujcie się tym, do czego wychowuje szkoła. Ja nie mówię, że we wszystkich szkołach, że trzeba zaraz awantury robić, ale przecież rozmawia się z dziećmi. Jak nauczycielka do takich głupot zachęca, to trzeba zaraz reagować. Proszę pani, ja sobie nie życzę. Jak pani chce jakieś amerykańskie zwyczaje wprowadzać, to sobie proszę zrobić amerykańską szkołę. Ja jestem człowiekiem wierzącym, moje dziecko chodzi na religię, nie życzę sobie takich guseł. Tym bardziej, że za tym nie idzie żadna wartość. Żadna wartość. To jest obce naszej kulturze. A tak się rozpanoszyło. A mnie to martwi. Jasełek nie wolno, bo to katolickie. Ale Halloween wolno, a nawet trzeba, bo to jest nowoczesne. Jakim prawem ktoś nam zabiera w to, w co głęboko wierzymy. Chyba że nie wierzymy. Jak jest z naszą wiarą w opatrzność Bożą? Moi drodzy, żadne planety, żadne gwiazdy nie mają wpływu na ludzi. Wpływ ma jedynie diabeł na tych, którzy zamiast Bogu wolą wierzyć w jakieś siły tajemne, niezależne od Boga. To diabeł stoi za tymi pseudonaukowymi praktykami astrologów, za rzekomym oddziaływaniem gwiazd. Dlaczego tak jest? Bo nie może rzecz czymśkolwiek rządzić i mieć na coś wpływ. Będę się wpatrywał w papier, będę się wpatrywał w kartę i będę w to wierzył, że ona ma wpływ na to, co ja pomyślę, zrobię. No, trochę racjonalizmu. A może przynajmniej ludzie, którzy w to wierzą, tyle samo wysiłku by włożyli w to, żeby otworzyć Pismo Święte, przeczytać fragment i zapytać naprawdę o zbawienną radę, którą Pan Bóg daje. Pomodlić się, wyspowiadać, jak jest jakiś niepokój, jakieś coś mnie ogarnęło. Idę do spowiedzi. I tam mnie Pan Bóg uwalnia od słabości i od różnych jakichś właśnie uzależnień. Pan Bóg czyni cuda. Nie rzecz, nie gwiazda, nie kolor kota. Nie figura, która się z wosku ulała w świętego Andrzeja. Naprawdę, zwróćmy na to uwagę. Bo to jest stawianie jakby na równi Pana Boga, opatrzności Bożej, z jakimiś właśnie tajemnymi siłami, gusłami, czarami. Już nie mówię o tym, że to XXI wiek, że trochę żeśmy jednak powinni się rozwijać w tym myśleniu, ale cały czas to zestawiam z naszą chrześcijańską wiarą. To się bardzo z tym kłóci. To się bardzo z tym kłóci. To kompromitujące, że chrześcijanie, mając Bożą opiekę, szukają zabezpieczeń w amuletach i liczą na opiekę nieznanych mocy. To rozpaczliwe i smutne, że ludzie odkupieni krwią Chrystusa sprawdzają, czy ktoś nie ma dla nich czegoś jeszcze lepszego. Korzystanie z usług wróżek, kierowanie się horoskopami i wszelkie tego typu praktyki są śmiertelnie niebezpieczne dla duszy, bo mają posmak pierwszego grzechu. To znaczy człowiek, tak jak Adam i Ewa, mówią wtedy Panu Bogu: nie ufam Ci, sprawdzę Cię u konkurencji. Pamiętajmy o tym, że jest Pan Bóg, ale też jest i diabeł, który działa. Jeżeli jest nawet jakaś moc u jakiejś osoby, to też warto pytać, co jest źródłem tej mocy. Czy to jest komunia święta, to, że ten człowiek jest wierzący i żyje w nim Bóg, czy może on jest na usługach innej istoty, która wcale dla człowieka dobrze nie chce, a przejaw działania jest dobry. Można by ten temat rozwijać, może nawet trochę się wahałem, czy o tym mówić, bo ktoś powie, czy to nie szkoda czasu o tych gusłach mówić, byśmy chcieli o Panu Bogu posłuchać. Ale mówię o tym naprawdę dlatego, że wielu ludzi wierzy w takie rzeczy i co najgorsze przekazuje to swoim dzieciom, jako takie wiano, jako rady na życie. Łuski w kieszeni to będą pieniądze. Widziałem, żeście się uśmiechali w niektórych tych właśnie takich rzeczach. I dobrze, jeżeli właśnie tak to traktujemy, ale wiem, że niektórzy ludzie w to wierzą. I przekazują to swoim dzieciom. Moi drodzy, rozważamy w roku wiary o wierze Kościoła, o naszej osobistej wierze. Pytamy o naszą wiarę w prawdę Słowa Bożego. Trzeba zapytać o naszą wiarę w Kościół, bo teraz w ten Kościół się uderza, a Kościół to nic innego jak wspólnota wierzących, w której żyje i działa dziś Chrystus poprzez Ducha Świętego. Także jak mówią coś o Kościele, to my słuchajmy, o kim to się mówi? To się mówi o nas. I starymi metodami. Chce się skłócić biskupów między sobą, chce się skłócić wiernych z pasterzami, podważyć zaufanie. Pewno, że nikt nie jest idealny. I wśród pasterzy, wśród kapłanów zdarzy się ktoś, tak jak Judasz się zdarzył Panu Jezusowi, który zdradził, który nie staje na wysokości zadania. Ale to nie znaczy, że cały Kościół jest taki, a dzisiaj takie wrażenie mamy, że w Kościele jest jakaś afera pedofilska, tylko dlatego, że jeden, czy drugi, czy trzeci na dziesiątki tysięcy coś tam zrobił, za co powinien pójść do więzienia. To nie ulega wątpliwości, tego nikt nie pochwala. Tylko że międlenie tego dzień i noc, tydzień w tydzień sprawia wrażenie, że wszyscy księża są tacy. Jaki efekt? No to ja nie poślę swojego syna czy wnuczka, żeby był ministrantem. Ja nie wyślę na kolonię czy na jakieś tam właśnie zimowisko z księdzem. O to chodzi, moi drodzy, żeby obrzydzić, ośmieszyć. To nie ma dzisiaj w mediach racjonalnej dyskusji na argumenty. Jest albo pyskówka, albo jest ośmieszanie, albo nagłaśnianie pojedynczych jakichś grzechów, które się w każdej grupie zdarzają. Miarkujmy też te rzeczy. Nie ma się co tym podniecać, tylko trzeba wierzyć Panu Bogu i wierzyć w słowo, które jest głoszone przez pasterzy. I dlatego sobie jeszcze pomyślałem, że na koniec warto by podać przykład wiary. I taki, który mi przyszedł do głowy, to jest ten, kto jest nazwany ojcem wiary. Mianowicie mowa o Abrahamie, który musiał najpierw opuścić swój rodzinny kraj, w którym ułożył sobie życie, w którym było mu dobrze. I musiał na głos Pana Boga, na jego wezwanie zmienić całkowicie swoje życie. I dlatego nazywany jest ojcem naszej wiary. Z dzisiejszej perspektywy moglibyśmy powiedzieć, że Abraham został przetestowany do granic możliwości i wytrzymał zarówno próbę czasu, jak i próbę śmierci. Potrafił słuchać Pana Boga i potrafił cierpliwie czekać. Rzadko dyskutował z Panem Bogiem. Kiedyś się wykłócił tylko z Nim o 10 sprawiedliwych Sodomy i Gomory. Abraham w pewnym okresie swojego życia usłyszał głos. Nie był to głos wyraźny, tak jak podczas rozmowy dwóch ludzi. Bardziej było to poruszenie serca, wewnętrzne natchnienie, przekonanie. Tam nastąpiło to spotkanie Abrahama z Panem Bogiem. On usłyszał głos Pana Boga i pozostał mu wierny aż do śmierci. Wyruszył z żoną, Sarą i z całym dobytkiem w nieznane. Próba wiary w nieznane. Jakże potworne rozterki musiał przeżywać Abraham, kiedy usłyszał, że ma złożyć w ofierze swojego jedynego syna Izaaka. Jakim koszmarem musiała być dla niego wędrówka na szczyt góry, na której miał zbudować ołtarz i złożyć w ofierze swojego syna. Fajnie brzmi, złożyć w ofierze, zabić swojego syna, ojciec. I to Bóg mi kazał. Co musiał czuć, gdy niespokojne dziecko pytało: oto ołtarz, drwa, a gdzież ofiara na całopalenie? Gdy musiał odpowiedzieć: Bóg upatrzy sobie jagnię na całopalenie. Kiedyś słyszałem na filmie dla dzieci o Abrahamie taki właśnie dialog wewnętrzny Abrahama. Boże, ja Ciebie nie rozumiem. Nie rozumiem, dlaczego żądasz ode mnie takiej rzeczy. Tak długo czekałem na tego syna, a teraz mi go odbierasz? Zdawał się mówić przerażony ojciec. I zaraz jednak dodał: ale to Ty jesteś Bogiem. Ty wiesz, co robisz. Ty wiesz lepiej. I zaufał Bogu w takiej sytuacji. Podziwiamy Abrahama. Wbrew nadziei uwierzył nadziei. I proszę, do tego zmierzam. Co się stało? W rezultacie takiej wiary Bóg nie zrobił krzywdy ani jemu, ani jego synowi. Bo Bóg nigdy człowiekowi nie zrobi krzywdy, ale ta próba była Abrahamowi potrzebna, ponieważ Bóg szykował Abrahamowi nowe zadanie, które właśnie wymagało takiej wiary, bezgranicznej i całkowicie posłusznej Bogu. Bo przecież Abraham stał się ojcem licznego narodu, narodu wybranego. My o tym czasem zapominamy, patrzymy o dziś, na dziś. Burzymy się, buntujemy się. Ale tutaj od czwartku Pan Bóg nam daje takie przykłady. I Zachariasz, i Elżbieta, i Maryja. Rzecz niezrozumiała, ale jednak zaufali Panu Bogu. I przecież to są wielcy ludzie. To jest przykład, który Pan Bóg nam daje. Jeżeli Pan Bóg od nas wymaga wiary, daje nam przykłady ludzi, którzy dali sobie z tym radę, są dla nas wzorem, no to trzeba brać z nich przykład. A więc kolejna refleksja na temat wiary, pytanie, czy jestem naprawdę człowiekiem wierzącym, czy tylko tak o sobie mówię, czy Syn Człowieczy znajdzie we mnie wiarę, gdy przyjdzie. Starajmy się pielęgnować tę naszą wiarę i brać przykład z tych, których Pan Bóg postawił na naszej drodze, żeby nas uczyli, co to znaczy żyć według wiary. Nie tylko wierzyć w Boga, ale przede wszystkim wierzyć i ufać Bogu. Amen.